Amerykańskie media twierdzą, że wojska Rosji ustawiły się do ataku na Ukrainę. Rosja mówi, że się wycofuje. Groźba rozognienia konfliktu wciąż wisi nad Europą. Polski minister spraw zagranicznych po raz pierwszy od 10 lat pojechał do Moskwy. W Moskwie jest też kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Tymczasem amerykańsko-brytyjski biznesmen Bill Browder podaje prosty przepis na pokonanie Putina. Czy zadziała? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Idź Pod Prąd na żywo. Nadajemy od poniedziałku do piątku o godzinie 13. Dosadna publicystyka z humorem i satyrą jednocześnie. Uwaga, w tym programie nie cofamy się przed krytykowaniem kogokolwiek, niezależnie od jego pozycji lub opozycji. Program dostępny bezpłatnie, ale zachęcamy do wsparcia, do dołączenia do listy patronów wspierających na patronite.pl i na idźpodprąd.pl/wsparcie. I za to wsparcie serdecznie dziękujemy. Moim gościem jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam ciebie, Czarku. Widzę, że coraz lepsze te wstawki masz początkowe. I witam serdecznie każdego z naszych widzów.
Witamy serdecznie. Amerykańska telewizja CBS podaje, powołując się na źródła amerykańskiego rządu, że część rosyjskich wojsk przesunęła się na pozycje dające gotowość do ataku. Mają na to wskazywać zdjęcia satelitarne. The Sun podał, że wręcz źródła w wywiadzie amerykańskim podają, że atak nastąpi jutro o 1:00 w nocy. Natomiast Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że część rosyjskich wojsk właśnie rozpoczęło pakowanie i powrót do garnizonów. Czy to tylko jakieś, jak to odczytujesz, czy to tylko tworzenie zamieszania, czy faktycznie dojdzie do ataku bardzo szybko, czy właśnie Rosjanie wysyłają takie sprzeczne sygnały różnymi kanałami, żeby nikt nie wiedział, co się dzieje?
Oczywiście, kiedy Rosja mówi, to kłamie, nie? Rosja z definicji uprawia dezinformację. To jest styl jej oddziaływania na świat wolnych ludzi, na świat zachodni, na nasz świat. Także tym obietnicom płynącym z Moskwy, że oni tam wycofują wojska, to ja bym za grosz nie wierzył. Czy scenariusz wojenny się ostatecznie sprawdzi, tego jeszcze nie wiemy. No są dwa przynajmniej czynniki. O jednym będziemy zaraz troszkę szerzej mówić, jeśli chodzi o tego przedsiębiorcę amerykańskiego. Tu widzicie, jak nie tylko politycy mają głos w świecie zachodnim. Tam ze względu na wolność szeroko pojętą, nie tylko niskie podatki czy wolny rynek, ale wolność jednostki w tym chrześcijańskim znaczeniu, że to nie rząd daje nam prawa, swobody, nie rząd nas powołał do życia, tylko Bóg, i my od Boga mamy pewne prawa, mamy pewne obowiązki, to niektórzy już tacy z tych środowisk bardziej lewicowych, którzy chcieliby jakoś tak wyrugować Boga, mówią o prawach podstawowych albo o prawach naturalnych, a chrześcijanie jasno pokazują, to są prawa nadane nam przez Boga i zapisane w Biblii. Także zobaczcie, tam o wielkiej polityce decydują także jednostki kompletnie niezależne od rządu. Ten człowiek się dorobił wielkich pieniędzy, ten człowiek został na poważną skalę oszukany przez właśnie, tak jak mówię, Putina i Rosję, i ten człowiek prowadzi własną politykę, zwalcza komunizm, zwalcza Putina i przedstawia ten prosty sposób, jak Putina można by dzisiaj zatrzymać. Ale jest jeszcze drugi czynnik, czyli zachowanie narodu ukraińskiego. Wielu ludzi tak patrzy trochę podejrzliwie, bo mówi, że to tego narodu w historii nie było. No toż nie było, a jest. No tak Biblia przedstawia, przecież też Żydów nie było, a potem z jednego człowieka powstał wielki naród. Przed Żydami w tak zwanej ziemi obiecanej, w terenie trochę większym niż dzisiejszy Izrael, żyło wiele narodów, ale ze względu na swoją bezbożność zostały przez Boga wypędzone czy zniknęły z powierzchni ziemi. Na to miejsce przyszły nowe narody. Także nie dziwmy się, że naród ukraiński może nie mieć jakiejś tam parotysięcznej historii, jeśli chodzi o lata, ale może być narodem, który dzisiaj odegra rolę w historii. Tego jeszcze nie wiemy. Są dwa kryteria sprawdzenia, czy naród spełnia to minimum Boże. Pierwsze kryterium to jest sprawiedliwe państwo. To opisuje list do Rzymian też w Nowym Testamencie. Możecie sobie sprawdzić, 13 rozdział listu do Rzymian apostoła Pawła. Tam jest mowa o zadaniu władzy państwowej, żeby utrzymać sprawiedliwość w państwie, czyli żeby strzec Bożej sprawiedliwości, Bożych praw ludzi i tych, którzy dobrze postępują, nagradzać, a tych, którzy źle karcić, nawet używając miecza. Czyli można powiedzieć sprawiedliwość wewnętrzna. I tu, tak jak wczoraj mówiłem, Ukraina słabo czy słabiutko zdała ten egzamin. No to państwo funkcjonuje, ale wiemy, że jest przeżarte korupcją, wiemy, że jest wiele obszarów rządzonych przez takich wataszków, oligarchów, czyli nie za bardzo podlegających władzy centralnej. Wiemy, że teraz część na przykład tych oligarchów już spieprzyła prywatnymi samolotami. Był ran w ostatni weekend. Z Kijowa startowały samoloty i uciekali ci, którzy no, najwięcej zarobili na tym narodzie. Także część posłów, nawet partii rządzącej, spieprzyła. Tam im ten Załęski daje jakieś ultimatum. No ale co mnie zrobisz, jak mnie nie ma, nie? Także widać, że jeśli chodzi o tę sprawiedliwość wewnętrzną, zbudowanie tam sądów, sprawnej policji, wymiaru sprawiedliwości, no to słabiutko. Nawet niektórzy myślę, że powiedzą, że Ukraina nie zdała tego testu. Być może nawet część Ukraińców no, niespecjalnie jest zadowolona z tego skorumpowanego państwa. Ja mówiłem, że tam szczególnie biblijni chrześcijanie próbują różne takie inicjatywy szkolenia nowych czy kształtowania nowych elit na wartościach chrześcijańskich, gdzie nie ma korupcji, gdzie nie ma łapówek, że chcą budować takie elity, żeby właśnie tacy byli przyszli rządzący Ukrainą. No ale na razie jest ten model jeszcze postsowiecki. Jest drugi sprawdzian, czy naród wytworzył już silne państwo. Ten sprawdzian jest opisany w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. To jest obrona granic, że Bóg dał każdemu narodowi czasy i granice. Nie? I teraz czy ten naród potrafi te granice obronić. Już wiemy, że Putin nie za bardzo boi się tych sankcji międzynarodowych. Zaraz przejdziemy do tego tematu, dlaczego się nie boi, do tego tematu prostego sposobu, przepisu na zatrzymanie Putina, ale Putin nie wie do końca, jak się zachowają zwykli Ukraińcy, jak się zachowa armia, jak się zachowają te bataliony samoobrony. Bo pamiętamy, że kilka lat temu w czasie tej pierwszej agresji, kiedy no, ta armia ukraińska na przykład z Krymu to schodziła bez wystrzału, tam praktycznie no, okryła się hańbą, to wtedy zwykli Ukraińcy zaczęli organizować takie bataliony samoobrony, bataliony, które powstrzymały tych wataszków Putina tam właśnie, żeby nie zająć Mariupola, czy nie zająć innych tych obszarów przemysłowych wschodniej Ukrainy. Także wtedy już pojawił się ten element takiego pospolitego ruszenia, skuteczny w zwalczaniu agresji sowieckiej, rosyjskiej. Pytanie, co będzie teraz? Tak jak mówiłem, Putin rozmieścił te wojska już wiele miesięcy temu po to, żeby wywierać presję psychologiczną na zwykłych Ukraińców, oczywiście na polityków, i tu już widać, część pękła i uciekła, ale przede wszystkim na zwykłych Ukraińców, żeby oni mieli już dość takiego stanu wyczekiwania, takiego stanu niepewności, czy ich dom zostanie zrównany dzisiejszej nocy z powierzchni ziemi. To my sobie możemy nie wyobrażać takiego ciągłego stresu, ale każdy, kto troszkę liznął tego, jak wygląda, już nie mówię tylko o filmach, ale gdzieś z jakiegoś własnego doświadczenia, to wie, jak się kończy taki wielomiesięczny stres. Człowiek już mówi, no już niech będzie, co ma być, w te albo we w te, ale żeby się skończył ten czas niepewności. To była wojna, zresztą ciągle trwa, psychologiczna Putina, żeby zniszczyć, wykończyć morale i takie siły psychiczne, zarówno władz, jak też i wojska, ale przede wszystkim zwykłych Ukraińców, żeby oni już stwierdzili, no już jak nie umiemy się przeciwstawić tej agresji Putina, no to to już niech on wejdzie, niech już tam będzie jak za cara czy za Rosji sowieckiej, bo przecież też to nie są dawne czasy i spora część Ukraińców to pamięta. Stąd tego nie wiemy, czy ta, można powiedzieć, na szeroką już skalę ta wojenna gra psychologiczna wykończyła resztki jakiejś nadziei czy woli walki u Ukraińców, czy w momencie, kiedy Putin ruszy, to spotka się z twardym oporem. Gdyby Putin zaczął odsyłać no, tam do tych szpitali polowych czy dalej w centrum Rosji trupy inwalidów bez rąk, bez nóg, no bo dzisiaj wojna strasznie wygląda, to wtedy reżim Putina by mógł się załamać i myślę, że Putin takiego ryzyka nie podejmie, że Putin jeśli wejdzie na Ukrainę, to tak mówiąc bez przysłowiowego jednego wystrzału będzie tak męczył tę swoją ofiarę, aż ona praktycznie będzie niezdolna do walki. Dlatego tak ważne jest, jeśli nie chcemy mieć, no, że tak powiem, Putina na znacznej części naszej granicy od północy i od wschodu, tak ważne jest to, co mówi ten biznesmen, pan Bill Browder, który przedstawia prosty sposób na zatrzymanie Putina.
No właśnie, Bill Browder, biznesmen urodzony w Ameryce, teraz obywatelstwo brytyjskie i działa z Brytanii, powiedział, że Putin ma jedną poważną słabość. Browder prowadził biznes w Rosji kiedyś, ale został mu zabrany, można powiedzieć. Został tam oskarżony, jest teraz przez Rosjan poszukiwany. Jego współpracownik Siergiej Magnicki ujawniał te przestępcze działania rosyjskiej władzy i został w więzieniu zabity. Stąd Bill Browder potem działał na rzecz sławnej ustawy Magnickiego w Stanach Zjednoczonych, która nakłada sankcje na skorumpowanych właśnie urzędników rosyjskich i działa dalej, żeby też inne kraje się za takie rzeczy zabierały. No i mówi jasno, że Putin ma piętę achillesową w wywiadzie dla niemieckiego Die Welt, piętę achillesową, która jest niedoceniana na Zachodzie. W ciągu ostatnich 20 lat ukradł on państwu rosyjskiemu ogromne sumy pieniędzy. Jest prawdopodobnie jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ale nie przechowuje tych pieniędzy pod własnym nazwiskiem. Powierza swój majątek ludziom, których ufa. Ja nazywam ich powiernikami oligarchów. Oni nie trzymają tych pieniędzy w Rosji, bo tak szybko jak oni je ukradli, tak szybko mogą je tam ukraść inni. Trzymają je na Zachodzie, w szwajcarskich bankach, w londyńskich nieruchomościach, w willach na Lazurowym Wybrzeżu lub w Niemczech. Mamy sposób, by dotrzeć bezpośrednio do Putina, sięgając po te pieniądze. To ma być sposób na wygraną z Putinem, po prostu zabrać mu pieniądze. Czy to może zadziałać?
No, po pierwsze, Putin nie jest Bogiem, nie? To warto sobie no, uświadomić. Czy to jest też zwykły człowiek z takimi samymi lękami, jak mówiąc przysłowiowo ja czy ty. Oczywiście jest to szkolony morderca, szkolony KGBista, czyli on tam ma troszeczkę no, obniżone różne te współczynniki jakiegoś tam współczucia, strachu, wyrzutów sumienia. Tak się przecież szkoli oficerów służb specjalnych, żeby właśnie robili straszne takie rzeczy, które zwykły człowiek, nawet jak w telewizji, w filmie ogląda, to ma jakieś no, mdłości czy odrzuty moralne. A ci ludzie są szkoleni, szczególnie w tej wersji sowieckiej. Wszystkie służby specjalne no, jakieś tego typu programy mają, ale no, Rosja sowiecka no, była w tym mistrzem, a to jest przecież produkt Rosji sowieckiej. On przecież marzy o znowu odbudowaniu potęgi Związku Radzieckiego. Tak notabene jeden ze znajomych mi przypomniał, że to w tym roku jest 100. rocznica powołania państwa bolszewików, powołania państwa Lenina, a potem Stalina. To właśnie w 22 roku powstał ten Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, a Rosjanie, oni mają taką wielką jakąś no nie wiem, taki szacun czy taki no, zwyczaj świętowania różnych dat, rocznic, pamiętają o tym. Stąd to wchłonięcie Kazachstanu parę tygodni temu. Teraz ta rozgrywka o Ukrainę. Być może no tak po prostu fetują powstanie Rosji Sowieckiej, Związku Radzieckiego. Nie można tego niestety wykluczyć, że to zamiłowanie do tych rocznic, do dat. Przypominam, że oni tam ciągle świętują, jak Polaków wygonili z Kremla, bo Polacy praktycznie jako jedyni zdobyli Moskwę wraz z ludem moskiewskim, nie? Bo Napoleon wszedł, ale do pustej Moskwy, z której się wycofali Rosjanie, a Polacy zdobyli Moskwę i tam obsadzili Kreml, panowali nad tym miastem, panowali nad Rosją. Także
Napoleon też z pomocą Polaków, nawet jeśli do pustej. Napoleon też z pomocą Polaków, nawet
no
jeśli do pustej.
100-tysięczny korpus Polski, no bez niego tego zwycięstwa by prawdopodobnie nie było. No ale to już zostawmy. W każdym razie oni do dzisiaj świętują jako tą największą taką rocznicę jakąś. To jest właśnie wypędzenie Polaków z Kremla. Także ten naród, on ma jakoś, szczególnie jego przywódcy mają jakąś taką magię liczb, dat w głowie i oni tam różne takie rzeczy robią. Przypominam, że na urodziny Putina, no to jego służby specjalne mordowały dziennikarzy, którzy go krytykowali, nie? Także no to jest taka satrapia, tak no bezbożne państwo, gdzie szafuje się życiem czy krwią człowieka, czy całych narodów, żeby tylko uczcić jakąś rocznicę, nie? Widać, że to jest kompletnie antychrześcijańska cywilizacja, jest to azjatycka cywilizacja turańska, gdzie tylko dobro wodza, cara, państwa się liczy, reszta nie ma żadnej wartości. Nie? Także no, trzeba pamiętać, że choć Putin jest wychowany w takim świecie, jest oficerem, pułkownikiem służb specjalnych, czyli musiał być dobry w mordowaniu, musiał być dobry w tej odporności na stres, na różne takie tam straty osobiste i różne inne przeciwności, to jednak jest tylko człowiekiem, jest też już starym człowiekiem. Może przypomnijcie mi, ile on już ma lat. No ale gdzieś chyba już do
70-tki, tak.
Kłam?
Do 70-tki już, tak.
Do 70-tki dobija, no to owszem, no może być tam Lenin wiecznie żywy, ale wystarczy tam pójść na Plac Czerwony i zobaczyć, że nawet robaki, jak już wyjdą z tej dziurawej trumny, to żygają. No. Także to, wiecie, no, nie liczymy na to, że jednak Putin będzie wiecznie żywy. On się tam, podobnie pamiętacie, był taki satrapa w Iraku, który tam przepływał rzekę stołeczną tam co roku na swoje urodziny. No to Putin podobnie robi, nie? Że tam jest taki wysportowany, zdrowy, tam się jeszcze i w przeręblu wykąpie i na koniu pojeździ i tam na Księżyc poleci, no nie wiem, no przynajmniej no na jakiś szczyt tam w górach wysokich, w jakichś Altajach, czy gdzieś tam wlezie niby, żeby tak pokazać, jaka u niego tężyzna, jaki spiryt i tak dalej. Ale no jest tylko człowiekiem, ma na pewno skołatane nerwy. Przecież on pomimo tego wielkiego bogactwa, o którym mówi ten amerykańsko-angielski, powiedzmy, biznesmen, to on ciągle żyje w stresie. Przecież taki przywódca no to wie, że władza w Rosji polega na życiu od spisku do spisku. Nie? No to już tam on wie, jak on zdobył władzę, no to wie, jak się tę władzę zdobywa. Czyli kiedy on już ją zdobył, no to on żyje w ciągłym strachu. On tam se może to nauczyć się jakoś tam te emocje kontrolować, zarządzać, różne takie tam fajniuśkie rzeczy, ale to jest człowiek, którego psychika na pewno jest mocno obciążona, jeśli nie wyczerpana. Do tego dochodzi starość, nie? To jest dziad 70-letni już, nie? Dobrze się trzyma, ale wiecie, jak to dzisiaj jest. Jak on się boi o swoje zdrowie, no to pamiętamy początek COVID-u. Przecież on gdzieś tam jakieś tam ileś, wiecie, na samym początku od razu się odizolował i ileś tam było tych, no, jak to się nazywa, takich barier, które trzeba było przejść, różne badania zdrowia i tak dalej, żeby w ogóle ktoś z jego tej bliskiej obstawy mógł z nim porozmawiać. Także widać, że bardzo, bardzo bał się, że COVID go zabije. Także jest to, no, chcę tylko pokazać, że jest to zwykły człowiek. I właśnie w tę nutę chcę uderzyć ten człowiek, który zna Rosję doskonale, bo stracił tam miliony dolarów, ukradziono mu, to są metody katolicko-komunistyczne, u nas PiS stosuje takie, a tam można powiedzieć prawosławno-komunistyczne, no nie wiem, czy to wielka różnica, no u nas no trochę większa jest opozycja, w Rosji nie ma żadnej opozycji, można tak powiedzieć, znaczy jest, ale w tych no gułagach, nie, no to tam Nawalny czy coś, no to tyle tej opozycji. Owszem, Rosjanie mają pewien potencjał ten liberalny, zachodni, bo co jakiś czas, szczególnie w dużych miastach, wychodzą na ulicę. Ale jak zobaczyliśmy, no te protesty, władza sobie umie z nimi radzić, zarządzać tymi protestami i nic wielkiego jeszcze z nich nie wynikło. Nie? Tu też różni politolodzy pokazują, że jak te no, sondaże spadają rzeczywiste Putinowi, no to on rozpoczyna wojnę. Teraz jest bida rzeczywiście i jeszcze COVID i to, no to tam sondaże na pewno nie są wysokie, stąd to wymachiwanie szabelką w kierunku Ukrainy, no tam może się dobrze sprzedać, a jeśli by się udało bez walki zająć Ukrainę, o to już Putin króluj nam wiecznie. I on to doskonale rozumie i doskonale wie. Ale pan Browder proponuje uderzyć w jego osobisty majątek, bo każdy z tych dyktatorów, on boi się utraty władzy. Nie? No bo tak, to po co mu te pieniądze w Anglii, w Szwajcarii, na Lazurowym Wybrzeżu we Francji, czy pewnie tam gdzieś w Stanach Zjednoczonych sporo też tego jest, choć mniej, bo tam właśnie ta ustawa Magnickiego, no tam dość sprawnie, że tak powiem, wyłuskuje tego typu rzeczy. Po co mu te pieniądze? No przecież on z nich nie skorzysta. No tam ma parę jachtów, nie? Teraz tam było, że jakiś jacht Putina ze stoczni remontowej niemieckiej uciekał, nie? No przecież on tam no, będzie może parę dni w roku albo w ogóle gdzieś na tym, nie? Po co mu to jest? Po co ten ogromny majątek w miliardach nawet dolarów szacowany, po co mu jest za granicą? Kiedy on no, ma całe państwo za parę miliardów dolarów, za wiele miliardów dolarów, już nie wiem, wybudował sobie na Krymie jakiś tam pałac, nie wiadomo co. Przecież on tam, no, jak pobędzie tydzień w ciągu roku w tym pałacu, no może dwa, to góra, no bo jak pojedzie do pałacu, to czego się będzie bał? No, w Moskwie nie ma nikogo. Toż to bojarzy mogą, jakiś tam może jenierał albo coś, wymyśli, że go obali i tak dalej, i zamknie go tam w tym pałacu i tyle, nie? Także no, to jest człowiek, który cały czas musi żyć w strachu, bać się utraty władzy. Stąd gromadzi ten w sposób chorobliwy To jest sposób chorobliwy, bo to nic mu nie da, nie? Tak samo jak tamtym innym dyktatorom niewiele to daje, ten ogromny majątek za granicą. To jest jego jak gdyby taka iluzoryczna, bo to jest niemożliwe, żeby tam jak go obalał, żeby on gdzieś spokojnie żył. Zaraz go jakiś tam Interpol by złapał i pewnie by tam zgnił w więzieniu, ale no, próbuje budować sobie życie wieczne na ziemi, nie? Czyli on choć ma już 70 lat i wcześniej czy później, a raczej wcześniej, no, spotka się z Bogiem i to niestety może być, no, ma jeszcze szansę, może się nawrócić i dzisiaj, nie? Tam w sobotę mówiłem, żeby się modlić za Putina, żeby mu, że tak powiem, psycha klękła i żeby go sumienie dopadło, tyle ludzi, ile on zamordował, tyle ludzi, ile on ma na sumieniu, no to też, że tak powiem, sumienie tam ma ciężką, można powiedzieć, batalię w jego umyśle. Może się nawrócić, no ale z tego, co robi, z tego, co wiemy o nim, no to raczej na dzisiaj to spotkanie byłoby bardzo nieprzyjemne. Być może on się tego już trochę boi, no bo 70 lat, no to nawet jakby był tam niewierzącym ateistą, kagiebistą, nie wiadomo czym, to i tak będzie się zastanawiał, co po śmierci, bo wiecie, ateiści, no to są wieraszkowie, ale póki tam są zdrowi, silni i tak dalej, a potem, no to są już, to już różnie, a w chwili śmierci, no to, to naprawdę często wpadają w różne paniki i desperacje i boją się tego, co będzie po. Dlatego no ja mówię, ateiści, tam nie rumakujcie. Jezus Chrystus jest Bogiem żywym, prawdziwym. Jezus zmartwychwstał, pokazał, że można pokonać śmierć. Jezus stoi i kołaczy do twojego życia. Chce ci dać przebaczenie wszystkich twoich najgorszych grzechów. Chce ci dać przebaczenie także przyszłych twoich grzechów, które jeszcze nie popełniłeś, a on wie, jaka tam będzie twoja przyszłość, wie, jakie tam grzechy popełnisz. Za te wszystkie grzechy Jezus umarł i daje ci zbawienie. Dokładnie sam osobiście się pofatygował i w tej chwili stoi i kołacze do twojego serca. Nie wierzysz, no mi możesz nie wierzyć, to ja tam wcale się tu nie zdziwię, ale weź sobie Nowy Testament do ręki, otwórz ostatnią księgę i zobacz, trzeci rozdział Apokalipsy 3:20, Jezus do ciebie mówi. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto, czy jeśli ty, Putin, czy jakiś tam inny, posłyszysz mój głos i drzwi otworzysz, wejdę do ciebie i będziesz ze mną wieczerzał, będę z tobą wieczerzał, a ty ze mną. Także to mówi Jezus Chrystus. Jeśli ktoś nie otworzył mu jeszcze drzwi swojego serca i życia, to Jezus w tej chwili stoi do ciebie też puka, nie tylko do Putina. Także pan Browder stwierdził, że trzeba uderzyć w jego osobiste zabezpieczenie, bo na razie no, dla chrześcijanina no, to obietnica Jezusa Chrystusa, to, że Jezus Chrystus w nas, nadzieja chwały, pewność życia wiecznego, to jest nasza polisa na przyszłość, a dla takich satrapów, jak ten tam gdzieś Kaddafi, czy jakiś inny Saddam, czy też teraz ten Putin, czy Xi Jinping, czy jakiś inny, no to polisą są te ogromne majątki za granicą. No bo tu w momencie przewrotu to cały ten ich majątek, on nie ma żadnego majątku, albo tam no to zostanie szybko skonfiskowane, a on liczy, że ucieknie za granicę, no i dzięki tym zgromadzonym miliardom będzie mógł korumpować tam lokalnych czy globalnych polityków, żeby tam żyć wiecznie, to znaczy dożyć starości. Gdyby mu zabrać te pieniądze, a Zachód ma takie instrumenty, przynajmniej postawić groźbę zabrania tych pieniędzy, no to nawet Putin by się dwa razy zastanowił, czy rzeczywiście tych wojsk nie wycofać z nadgranicy.
No ale właściwie, no, załóżmy, że Zachód by faktycznie zabrał te pieniądze, tak jak chce Bill Browder, no to co wtedy ma Putin zrobić? No to wtedy już nie zostaje mu, no tych pieniędzy już nie odzyska, no bo co, chyba że co, że zabierzemy, ale jak wycofa wojska, to oddamy?
No można tak zrobić, no nie jest to, jest to jakaś tam tymczasowa konfiskata, nie? Można mu zabierać po trochu na przykład, nie? I pokazać, że nie żartujemy Oczywiście masz rację, że zawsze groźba spełnienia jakiejś przykrości jest większa, bardziej skuteczna, jeśli chodzi o kontrolowanie zachowania drugiej strony, niż spełnienie tej groźby. Nie? Ale tu pan Browder pokazuje, że to jest pięta Achillesowa. Nie? Pięta Achillesowa Putina, czyli on się tego najbardziej boi i kiedy będzie zagrożenie albo przynajmniej częściowe uderzenie w tę część ciała, to od razu lekcję poniał i, że tak powiem, się zatrzyma. Oczywiście można by też pokazywać Rosjanom, jeszcze nie są odcięci od internetu, jak wielkie bogactwa ukradł im Putin. To już nie są, wiecie, jakieś tam drobne miliony, tak jak nasza junta katolicko-komunistyczna kradnie, czyli biskupi do spółki z politykami rozkradają naród na ogromną skalę, ale w porównaniu z tym, co robi ten wataszka Putin, no to Rosjanom, którzy żyją naprawdę w biedzie, zrobiłoby się trochę przykro, jakby się dowiedzieli, ile to miliardów zrabował Putin i wywiózł za granicę, do imperialistów normalnych. Nie? Przecież jak ten pałac, pokazywano te luksusy pałacu na Krymie, który sobie zbudował dla własnych tam potrzeb Putin, jak pokazywano, ile to wszystko kosztowało, tam nie wiem, parę miliardów chyba dolarów, już nie pamiętam, no w cholerę, można tak powiedzieć, no to Putin bardzo zwalczał tych autorów tego właśnie dowodu, filmu, który pokazywał też to cacko takiej architektury dla no, chorych umysłów, nie? Bo to rzeczywiście no, takie dla jednego człowieka coś takiego, no to gdzieś jak jacyś starzy tacy faraonowie czy inni budowniczowie takich no, jakichś wielkich budowli dla jednego człowieka upamiętnienia i tak dalej, to już się tam trochę Rosjanom temperatura podniosła. Także dzisiaj na przykład no, wywiad ukraiński mógłby to robić. Nie? Na pewno mają wiedzę, tylko że podejrzewam, że odpowiedzią Putina byłoby to samo, czyli pokazanie tego, co nakradli politycy ukraińscy. Stąd tak nikt się nie kwapi, żeby ruszać ten temat.
Ja jakoś jestem sceptyczny. Tak sobie wyobrażam, no, powiedzmy, że ktoś zaczyna zamrażać te aktywa no, Putina i oligarchów rosyjskich za granicą, no to Putin całkowicie zamyka gaz dla Europy. I co wtedy? No chyba tutaj
czarek.
Wygrywa.
Wiosna idzie, także
wiosna
już...
idzie, ale gaz jest nie tylko do ogrzewania.
No wiem, ale no największa obawa jest właśnie, jeśli chodzi o ogrzewanie domów w czasie siarczystych mrozów. To już nam raczej, przynajmniej na długo, nie grozi w tym roku, także szantaż ten się kończy. Tu każde państwo jakieś tam ma zapasy na przynajmniej parę tygodni, niekiedy na parę miesięcy. Poważne państwa to mają na pół roku i więcej niekiedy. Dalej, gdyby Putin to zrobił, czego mu bardzo życzę, niech to zrobi. To by była naprawdę świetna lekcja dla szczególnie głupich Niemców, bo Niemcy dzielą się na mądrych i to jest mniejszość i głupich, których jest większość. Niestety głupi rządzą. Tu pan Browder też o tym mówił, że jest paru mądrych Niemców, którzy go popierają, ale rząd jest głupi i on popiera Putina. Nie? Także jakby Putin zakręcił ten kurek, bo on na razie tym grozi. On właśnie to robi, o czym mówiłem, nie? Że ta groźba niespełniona powoduje, że Zachód jest kontrolowany. Zachód, głównie Niemcy i Europa Zachodnia, są kontrolowane przez tego pułkownika KGB. Gdyby on to zrobił, to już by stracił ten element szantażu, nie? A Europa, tak jak zwykle, by sobie szybko poradziła. Ja przypominam, że był taki czas, lata 50., kiedy tak zwany Berlin Zachodni został przez ruskich odcięty od dostaw węgla. Nie? Że Ruscy no, tak nie chcieli tej enklawy zachodniej w samym Berlinie. Tam wiecie, że tam dość łatwo było uciec, później tam ten mur musiano postawić i tak dalej. I przez ten mur tam ryzykowali, tam strzelali na tym murze. No różne takie historie. każdym bądź razie był taki czas, że próbowano przez blokadę właśnie energetyczną, tam głównie wtedy węgiel, no, palono węglem, próbowano, można powiedzieć, zlikwidować tę zachodnią enklawę wśród sowieckiej masy. I co zrobili Amerykanie? No normalnie węgiel to się wozi tam statkami lub barkami i transport kolejowy, nie? Tam no, samolotami, szczególnie jeszcze wtedy, no nie było ich tak wiele, no wozi się tam tylko bardzo jakieś drogie, delikatne rzeczy. No to co zrobili Amerykanie? No most powietrzny i zaczęli dostarczać węgiel samolotami do Berlina Zachodniego. No i Ruscy, no i co, bambuko, możecie nas pocałować w nos. My damy radę, a wy nie dacie rady bez nas, nie? Bardzo podobną rzecz zrobił ksiądz Blachnicki swego czasu. Tam pod Pieninami w Krościenku była taka, no diakonia, czy jest nawet diakonia stała ruchu Światło Życie. Też mieli, no oczywiście, piec opalany węglem. No i komuniści, żeby tak zniszczyć ten ruch azowy na różne sposoby, tam utrudniali życie, oczywiście różnych tam szpiegów, rozbijactwo, plotki o księdzu, różne tam tego, ale w pewnym momencie stwierdzili, ja to węgla wam nie damy na zimę. Oho, i co, będziecie rumakować? No to ksiądz Blachnicki, wtedy jeszcze nie było internetu, ale wyobraźcie sobie, że na fejsiku, no oczywiście to tam przez pocztę pantoflową, grupy te biblijne w całej Polsce, do nich to doszło jeden przez drugiego, że komuniści nie chcą dać węgla do ogrzewania. To tam chodziło parę ton, tam gdzieś no ze 3-4 tony jakoś tak na zimę, nie jakieś tam wielkie ilości. To co zrobili Polacy? Co zrobili właśnie uczniowie księdza Blachnickiego, w większości uczniowie Jezusa? Apaczkami zaczęli pocztą nadawać węgiel i po pewnym czasie komuniści już mieli dosyć, bo cała poczta w Krościenku była zawalona paczkami z węglem. Nie? No i tak się to rumakowanie komunistów kończy na małą skalę, na średnią skalę, jak z Berlinem Zachodnim, i na wielką skalę dokładnie tak samo by się skończyło, gdyby Wataszka, ten kremlowski, zakręcił gaz. To by była świetna lekcja tych wszystkich ptasiomuszczków, którzy tam mówią, że trzeba się dogadywać z Rosją, że tam nie można Rosji drażnić i tam, że da się z Rosją dogadać, że ona nie jest taka zła, tylko trzeba ich szanować. Tam przecież dowódca, tam jakiś wysoki niemiecki, takie kucypały ostatnio gdzieś tam w Indiach opowiadał, że to tylko o szacunek dla Putina chodzi. Ej, stuknij się w łeb ty. Albo to sowiecki agent, albo jakaś głupia dziadyga kompletna. Także o żaden szacunek nie chodzi. To są ludzie, którzy są mordercami, chcą panować nad światem. I tylko to ich, można powiedzieć, satysfakcjonuje i to ich ratuje, tylko podboje. Oni nie są w stanie dobrze zarządzać gospodarką czy całym państwem, to jedynie podboje ich, tak samo jak carów, przecież tam bida, pańszczyzna i różne takie rzeczy. Tu Zachód się rozwijał, a tamto gdzieś w średniowieczu ciemnym żyło ten wschód, nie? I tylko tam elity gdzieś tam miały te zdobycze państw zachodnich, reszta to było jak niewolnicy żyli, także tu się nic w tym nie zmieniło. Także to, co Putin może zrobić, to by było najlepsze dla nas. Niech zakręca. Po pierwsze, wszyscy się dowiedzą, co to znaczy interesy z Putinem i skończy się ta głupia gadka. Nie? Po drugie, Europa w ciągu paru miesięcy, najdalej paru miesięcy, zorganizuje sobie dywersyfikację już w takim trybie alarmowym, ale jednak Niemcy może odblokują elektrownie węglowe, Stany Zjednoczone zwiększą eksport gazu przez tankowce, tu z Afryki czy z Bliskiego Wschodu popłyną tankowce, tu rurociągi nowe się zbuduje z Norwegią i tak dalej, i tak dalej. I Putin zostanie z ręką w swoim gazowym nocniku i dlatego on tego ruchu nie wykona.
No to,
bo jest za mądry na to.
Ale żeby, no żeby tę koncepcję Billa Browdera zrealizować, no to te wszystkie państwa zachodnie musiałyby zadziałać razem. No bo jak się jedno wyłamie, no to sobie tam powiedzmy, że na przykład Niemcy nie wezmą w tym udziału, które, no, no, które na razie raczej nie są chętne do tego. No to tam te pieniądze Putina zostaną i nie będzie to skuteczne. Czy jest w ogóle to, czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób realny scenariusz?
No, jak pan Browder o nim mówi, no to jest realny, bo on walczy z komuchami już od kilkunastu lat. Tak jak wspomniałeś, jego, no można powiedzieć, przyjaciel czy współpracownik, już nie pamiętam dokładnie tych relacji, został zamordowany przez Putina, stąd z biznesmena. On się stał takim, można powiedzieć, działaczem na rzecz praw człowieka, na rzecz właśnie zwalczania komunizmu i zwalczania rządów Putina. Także to właśnie śmierć tego człowieka. On zobaczył, co tak naprawdę znaczy, bo stracił tam ileś 200, tam nie wiem, 70 czy ileś milionów dolarów, ale zobaczył, że Putin morduje wszystkich ludzi, którzy staną mu na drodze. Stąd rozpoczął już z wolnego świata walkę, mając fundusze. On mówi, ja nie muszę nikogo się prosić o pieniądze na swoją działalność polityczną, ja ją po prostu sam finansuję. Inwestuje dalej jest przedsiębiorcą i zyski przeznacza właśnie na działalność publiczną. Zobaczcie, to jest wzór chrześcijańskiego biznesmena. On nie inwestuje po to, żeby tak jak ten satrapa z Kremla budować sobie jakieś tam złote sedesy, złote pałace, jakieś jachty za miliony dolarów. On służy dobru, on służy społeczeństwu swoimi pieniędzmi. Także no widzicie, co znaczy chrześcijanin kapitalistyczny biznesmen, a co znaczy ten, który robotniczo-chłopsko zajada się kawiorem i szampańsko je zapija w imieniu klasy robotniczej. To są dwa odrębne światy. Tych satrapów, którzy widzą tylko siebie, a naród mają za nic, i biznesmenów chrześcijańskich, przynajmniej wyrosłych z chrześcijańskich korzeni, mających chrześcijańską etykę i moralność, że oni zarabiają ogromne pieniądze, ale oni tymi pieniędzmi, a nie tylko pieniędzmi, ale i całym im sobą służą, bo przecież on ryzykuje. On mówi, że no do Niemiec to jeszcze się nie boję pojechać, ale na Węgry to ja już bym nie pojechał. On wie, że Putin chce go zabić, nie? Czyli on nie tylko, że swoje pieniądze inwestuje w to, by świat był lepszy, ale on swoje życie ryzykuje, żeby świat był lepszy.
Jeszcze jedna słabość mi przychodzi do głowy. Czy w takim układzie Putina by nie uratowały Chiny? Co zrobić z Chinami? No one się nie włączą na pewno w to odbieranie pieniędzy.
No to tam wiesz, ale tam akurat nikt w Chinach nie kupuje nieruchomości, żeby uciec, nie? Bo to przecież jest bezsensowne, jeśli Chiny...
Ale czy nie dałyby mu na tyle zabezpieczenia, żeby się jednak nie obawiał tych tam...
Ale czekaj, bo w Chinach można mieć duże pieniądze, ale one nie są nigdy twoją własnością. I to komuniści wiedzą, że oni mają te zrabowane pieniądze, no i stwierdziliby, no to zainwestujmy u towarzyszy chińskich, no to tam jak u nas będzie bida, no to se uciekniemy do Chin, tam też są fajniuśkie pewnie miejsca, nigdy nie byłem i się nie wybieram, ale no tam pewnie jest coś tego i tam se zbuduję zamek i będę se mieszkał, nie? Nie, on może se zbudować zamek w Szwajcarii, na Razulowym Wybrzeżu, Wielkiej Brytanii i tam se być może będzie mieszkał, nie? Jak tam no, się jakoś dogada, żeby go nie wsadzili do takiego bezpłatnego kurortu z wiktem i opierunkiem na koszt podatnika. Nie? Oni doskonale wiedzą, że w komunistycznych Chinach możesz mieć pieniądze, ale one nie są twoją własnością. Dysponujesz nimi tak długo, jak życzy sobie tego partia komunistyczna. Czyli czy Putin by przyjechał z miliardami, czy jako gołodupiec by się tam gdzieś na granicy rosyjsko-chińskiej pojawił i prosił o azyl, czy coś takiego, to jego losie zdecyduje partia komunistyczna. Bo jeśli przyjedzie z pieniędzmi, to zabiorą mu pieniądze i jego ukatrupią. Jeśli przyjedzie bez pieniędzy, ale będzie się im opłacało trzymać takiego satrapę, żeby tam szachować nową władzę w Moskwie, czy jeszcze po jakie inne licho, no to wtedy dadzą mu pałac i co tam będzie jeszcze trzeba, i kaszankę, czy tam kawior, no co tam będzie trzeba, to mu dadzą. To on tam nie musi w Chinach inwestować. Tylko że jak obalą Putina, no to jaka będzie wartość Putina dla Chin? No wtedy taka wartość to będzie tylko grobu Putina już dla nich, bo jeszcze jakieś tajemnice gdzieś by wypaplał, no.
No, trzeba będzie tylko wtedy zadbać, żeby nie pojawił się kolejny Putin w Rosji. Tam się często władza zmieniała.
O tym to już i Napoleon myślał, i wielu następnych, to przecież też i nasi wieszczowie tam pisali tam do tych braci Moskali i tak dalej, żeby coś tam w tych ruskich głowach elity rosyjskiej się przebudowało, i przecież część białych tak zwanych Rosjan walczyło przeciwko bolszewikom w czasie, kiedy Armia Polska pogoniła to dziadostwo spod Warszawy. Także no, takie te myśli, żeby zmienić Rosję, zmienić mentalność, są, ale do tej pory się to nie udało. No, my jasno mówimy, tylko Słowo Boże może zmienić mentalność jednostki, a potem mentalność narodów. Nie? Tylko Jezus Chrystus, kiedy wejdzie do serc odpowiedniej liczby ludzi w danym społeczeństwie, i to nie musi być większość, to musi być solidna mniejszość, kilka procent, to wtedy ci ludzie promieniują na całe społeczeństwo i całe społeczeństwo idzie cywilizacyjnie w górę, zmienia się. Nie ma innego sposobu. Przypominam, że te wszystkie operacje w Iraku, w Afganistanie, tamte wiosny arabskie, one miały metodami militarno-politycznymi doprowadzić do przemian liberalnych i z tych satrapii muzułmańskich stworzyć demokracje liberalne. Co z tego wyszło? To co ja będę wam mówił? Nie? To jest oczywista oczywistość. Nie da się, chociaż miliardy dolarów to poszło, chociaż sprzętu im tam nawieźli, wojska nawieźli, to i tak nic nie pomogło, bo zmiany są w umyśle. Tu się zaczyna zmiana. Jeśli nie zmienimy mentalności narodu, to zmiana Putina to jest tylko wańka, wstańka, to jest tylko hop-siup i zmiana Putina.
Wolfchild pisze, put in, put out.
Noż może to być na różne sposoby, na różne sposoby, nie? Stąd, wiecie, wszyscy już mówią, że to jest po Ukrainie, że to pozamiatane, a ja jeszcze nie powiedziałbym tak. Nie? Oczywiście sytuacja Ukraińców jest nie do pozazdroszczenia. Mówiłem, jak pewne szanse zmarnowali wczoraj, nie będę powtarzał, sami się pozbyli, można powiedzieć, gwarancji jądrowej, nie zbudowali jeszcze uczciwego, sprawnie funkcjonującego państwa, nie udało im się wejść, czy można powiedzieć ściągnąć wpływów zachodnich na wielką skalę. Tak, chrześcijanie ukraińscy zrobili fantastyczną robotę. Chrześcijanie polscy możemy się uczyć od Ukraińców, ale widać, że to jest jeszcze ciągle za mało. Akademia Ostrogska, przecież to jest właśnie takie miejsce, gdzie już w latach 90. powstał pomysł stworzenia, tak jak powiedziałem, nowej elity ukraińskiej. To funkcjonuje, to na pewno wykształciło jeszcze kilka innych chrześcijańskich ośrodków kształtowania elity na poziomie uniwersyteckim nawet. To na pewno procentuje. To już jest, ten zaczyn jest w narodzie ukraińskim, ale teraz się dowiemy w najbliższych dniach, czy to wystarczyło, czy ten naród rzeczywiście, że tak powiem, rozwinął się do tego poziomu, by obronić swoje granice, czy też albo, tak jak już część elity, spieprzą. Tu przecież ten element uchodźców na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, no w całej Polsce może być wtedy też bardzo znaczącym czynnikiem. To się mówi o milionie osób, które w ciągu kilku dni mogą zawitać u naszych granic, blisko naszych domów. Trzeba będzie jakoś im pomóc. To będzie też ogromne wyzwanie, jeśli do tego dojdzie. Stąd jest to polska sprawa, niezależnie kto tam lubi czy nie lubi Ukraińców, to jest to dalej polska sprawa i historycznie, i teraźniejszo, dziś. To moje czy twoje jutro zależy właśnie od tego, co się w najbliższych dniach tam na ukraińskiej ziemi wydarzy. Życzyłbym jak najlepiej temu narodowi, ale mówię, zobaczymy, czy ten naród jest gotowy zapłacić cenę za wolność. Jeśli Putin będzie wiedział, bo przecież ma szpiegów, ma rozpoznanie nastrojów, jeśli Putin będzie wiedział, że Ukraina się nie podda, to nie zaatakuje. Jeśli będzie wiedział, że się podda, to ruszy i zajmie ją bez walki.
Za chwilę przejdziemy do waszych komentarzy, a także do tego, co Polska robi w tej sprawie, bo minister spraw zagranicznych Polski jest dziś w Moskwie. Ale najpierw przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Dziś już mamy gitar, czyli patronów, 445 w lutym. Celujemy oczywiście w 1000. Dlaczego wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd i jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd? O tym mówią nasi widzowie.
Telewizję wspieram dlatego, że widzę po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski, są uczciwi i widać, że idą w dobrym kierunku.
To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
To jest piękna idea.
Nie szukam nikogo już innego jako źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam.
Chciałabym, żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała.
Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym, na co te pieniądze są wydawane. A tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil, to jest to, co ja wpłacam, i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej.
Patronów do, już po połowie miesiąca, także zachęcamy do przyspieszenia, żeby zebrać 1000, bo miesiąc krótszy niż zwykle. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy już to zrobili.
Jeśli pozwolisz, Czarek, to zrobię taką dygresję z aktualnej sytuacji w Kanadzie. Mówiłem, że tutaj nie da się tak łatwo doprowadzić do jakiejś zmiany władzy, zmiany tych socjalistycznych różnych zapędów w kierunku ograniczenia praw jednostki, wolności, wprowadzenia jakiejś takiej semidyktatury, jakiejś czegoś podobnego, że to trzeba nie od blokady miast zacząć, ale od przemiany, dokładnie to samo, od przemiany chrześcijan w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, żeby oni zrozumieli swoją odpowiedzialność za naród i że ta zmiana Polityczna rozpocznie się, jeśli ma być trwała, rozpocznie się w kościołach i od kościołów protestanckich, a nie na ulicy. Nie? To tam był specjalny program, o tym mówiłem więcej. Mówiłem, że te władze socjalistyczne są na to przygotowane, na tłumienie takich protestów ulicznych, i że rozprawią się siłowo z tymi protestującymi. Zobaczcie, że to, co powiedziałem, no po tygodniu już mniej więcej się dzieje. Pan Trudeau grozi wprowadzeniem stanu wyjątkowego jeszcze do chyba lat 70., czy jakoś tak, może trochę później, nie, to w 80. latach dopiero wprowadzono coś takiego jak stan wyjątkowy w Kanadzie. Wcześniej był tylko stan wojny, no to już jak była wojna, no to wiadomo, że tam pewne rzeczy były ograniczane. W latach 80. uchwalono ten stan wyjątkowy, właśnie zobaczcie, już wtedy przygotowywano się do tłumienia protestów ludzi, którym się odbiera wolność na Zachodzie. To właśnie mówiliśmy o tej doktrynie konwergencji, przemianie świata zachodniego w kierunku takiego zamordyzmu i skomunizowania przez socjalizm, a takiej zewnętrznej, można powiedzieć, odnowie świata rosyjskiego, świata komunistycznego, że to niby już też demokratyczne państwa. No to już teraz widzimy armię tego demokratycznego państwa i Putina, oficera KGB. No śmieszna sprawa, żadna tam demokracja. Ale żeby się to w jeden system globalny mogło połączyć, o tej doktrynie konwergencji mówił znany działacz, taki antykomunistyczny, dysydent Włodzimierz Bukowski. On napisał kilka książek na ten temat, właśnie najpierw jak walczył za pomocą takich środków legalnych, jeszcze będąc w więzieniach, w łagrach. A potem dużo pisał i mówił o doktrynie konwergencji, że Zachód z Wschodem się dogadali, żeby już nie było tej zimnej wojny, tych różnych napięć i żeby zrobić jakieś takie globalne porozumienie. Jeśli byście chcieli więcej na ten temat się dowiedzieć, bo tu jeden z Polaków, no tam może kilku, ale jeden, największą rolę w tej doktrynie konwergencji, właśnie w tym zbliżaniu Wschodu z Zachodem zrobił, to właśnie Karol Wojtyła. Jeśli chcecie sobie ten temat rozwinąć, no to jest na naszej playliście film dokumentalny, prawie godzinny, gdzie jest teczka JP2, tam więcej dokumentów, więcej wypowiedzi różnych autorytetów, znanych też no, i w Polsce, i za granicą, żebyście zrozumieli, na czym polega ta doktryna konwergencji. I tu właśnie w 80. latach nastąpiło coś takiego, że już to prawo stanu wyjątkowego, a nie wojennego, czyli jest to walka z własnym narodem przygotowana, który będzie się buntował, kiedy Zachód będzie szedł w kierunku zamordyzmu, socjalizmu, komunizmu. No i dzisiaj już pan Trudeau grozi skorzystaniem z tego prawa. I
Ja tylko uściśle, w 1988 roku została wprowadzona nowa ustawa o tym stanie wyjątkowym, natomiast wcześniej była inna. Ta nowa nie została do tej pory wykorzystana, dopiero teraz pierwszy raz. Natomiast w 1970 roku w Quebecu raz wprowadzono stan wyjątkowy, kiedy bojówki antykapitalistyczne porwały brytyjskiego komisarza handlowego, który później został zabity. To był jedyny, ostatni raz, kiedy takie prawo, i to tylko w jednej prowincji.
O ile dobrze pamiętam, to było na bazie ustawy o stanie wojennym, a nie wyjątkowym. Ten stan wyjątkowy to właśnie w latach 80., kiedy przyspieszyło dogadywanie się Wschodu z Zachodem, czyli ta doktryna konwergencji, przekształcenia tych systemów tak, żeby pasowały. To tak, jak można powiedzieć, sprzęgło w samochodzie działa, żeby dostosować prędkości zębatek, żeby się bez, może mówię o tradycyjnej skrzyni już, nie, tych takich nowoczesnych wymysłach, żeby bez zgrzytów nastąpiło zazębienie. No to tak właśnie wygląda doktryna konwergencji. I tutaj metody zostały przygotowane, ale chciałem powiedzieć o tych pieniądzach, nie? Bo zobaczcie, tu pan Browder jasno pokazuje, jak można że tak powiem, no skłonić Putina do rozsądku, nie? Przez konfiskatę jego majątku na Zachodzie i już będzie grzecznie tam siedział cicho, można mu tam trochę zostawić, żeby no już nie był tam pod ścianą, nie? To zobaczcie, że tu nie wprowadza się tych sankcji ani przeciwko Putinowi, ani przeciwko temu zbrodniczemu państwu, jakim jest Rosja. Ja mówiłem, odciąć Rosję od rynków kapitałowych, to można zrobić, nie? Żeby wyrzucić z tego systemu przepływu pieniądza Rosję. I ona już praktycznie, mając zablokowaną wymianę handlową, no pogrąży się albo będą szybko nam z ręki jedli ci kacykowie moskiewski, albo nastąpi tam chaos, bo głód i bieda popchnie Rosjan do kolejnej rewolucji. Także to są proste rzeczy. Podobnie można by ten reżim komunistyczny Chin przystopować, no ale widać, że na Zachodzie no, jest albo taka impotencja, albo głupota, dwa w jednym też może być, albo wręcz no, działanie agentury właśnie tej, która nie chce tak naprawdę upadku Moskwy czy Pekinu. I zobaczcie, w przypadku tak zbrodniczych działań Putina nie dokonuje się żadnych jakichś no, takich działań stanowczych, tylko grożenie palcem. A tu obywatele Kanady legalnie protestują, no to przeciwko nim grozi się stanem wyjątkowym, czyli też wyprowadzeniem wojska, no bo to jest jeden z przejawów stanu wyjątkowego, że wojsko zostanie wyprowadzone w końcu na ulicę. I zaczyna się kontrolować i zastraszać finansowo przedsiębiorców, bo tam mniej więcej dzisiaj jest taki oto obraz rzeczy, że mówiliśmy już wcześniej, że zablokowano jedną z platform, która zbierała, znaczy ta platforma zablokowała możliwość zbierania pieniędzy dla tych kierowców ciężarówek. Teraz banki mają się przyglądać każdemu darczyńcy i mają, że tak powiem, nasyłać kontrole skarbowe, czyli zobaczcie, metody właśnie kagiebistowskie, metody komunistyczne w demokratycznym państwie Zachodu, no takim filarze Stanów Zjednoczonych, można tak powiedzieć, takie nielegalne groźby w stosunku do wolności obywatelskich, dysponowania swoimi pieniędzmi, wspierania inicjatyw politycznych, tak już tamci kacykowie socjalistyczni spod znaku Trudeau i innych tego typu ludzi zaczynają grozić. Zaczyna się też groźba, że tym kierowcom, którzy blokują te miasta, zabierze się prawa jazdy. Kolejna, zobaczcie, biurokratyczna sankcja, żeby człowiek nie mógł pracować i utrzymywać swojej rodziny. Czyli tu, kiedy chcą spacyfikować no, ludzi, którzy protestują w słusznej sprawie, to rząd zachodni wie, jak zniechęcić ludzi i sprawić, żeby wrócili do domu. A tutaj jakoś tak tego Putina nie umieją zachęcić. No nie umieją, nie chcą zachęcić do powrotu do domu, bo tak jak mówił pan Browder, bardzo szybko można by to zrobić. Tu też mieliście nieprzypadkowo to przypomnienie o wsparciu naszej telewizji. My sobie możemy mówić te rzeczy, ponieważ nie jesteśmy finansowani przez rząd ani żadną partię polityczną. Gdybyśmy byli, to musielibyśmy mówić, no tak jak ci nasi sponsorzy, nie? No a myśmy postawili na was, na to, że Polacy chcą mieć taki ośrodek zarówno obywatelskiego gromadzenia społeczeństwa, bo mamy kluby Idź Pod Prąd w całej Polsce, także wśród Polonii, za granicą, klub Montreal, widzieliście też, no nie mówię o tych walentynkach wczorajszych, no ale to też klub Montreal, ale widzieliście też relacje właśnie z tych protestów w Ottawie. Także mamy ten, można powiedzieć, tą działalność budowania oddolnie społeczeństwa obywatelskiego, ale kluczowa, sztandarowa nasza działalność to jest dostarczanie informacji popartej rzetelnym komentarzem i jeszcze perspektywą biblijną. Tu wskazuję na Nowy Testament, perspektywą biblijną. Tego nikt w Polsce nie robi. Nikt. Nie? Jeszcze tam rzetelny komentarz to da się usłyszeć w innych tak zwanych przekaziorach, ale już tego odwołania się do Biblii do biblijnego chrześcijaństwa nie znajdziecie nigdzie. I to wy jesteście siłą naszej telewizji. To dzięki waszej comiesięcznej już od wielu lat ofiarności my możemy mówić to, co myślimy, informować, przekonywać, pokazywać, ostrzegać i jeszcze do tego możemy się rozwijać. To jest sól wokół kato komuny. Dlatego różna i Konfederacja próbowała nas niszczyć i PiS próbuje nas niszczyć. Donosy piszą, prokuratury nasyłają, grzywny, znaczy tam jakieś wyroki mi chcą dać, 20 tysięcy, żeby mnie też finansowo zniszczyć. Jest apelacja, spokojnie, a potem jeszcze tam jakieś europejskie chyba są możliwości. Noż niech rumakują, niech rumakują. No już teraz widać, że troszkę przesadzili Pegasusy. Myśmy to wszystko przerabiali w 2017, 18, 19, 20 roku. Wtedy nikt, żaden dziennikarz nie chciał na ten temat rozmawiać, nie chciał ostrzegać, no ale my, wy, nasi widzowie, widzieliście to wszystko, wiecie, że mówię o faktach, a nie coś tam konfabuluje. Także jak dzisiaj nam ktoś mówi, że to Konfederacja zastąpi PiS, to ja mówię, oj, to jeszcze gorzej, to jeszcze gorzej. Zobaczcie, teraz się tam...
Ostatnio głosowali razem ze sobą, także widać, że pewnie będą się mogli dogadać.
Tego ale wracając... tam załatwili mu, że nie pójdzie siedzieć tam, bo będzie miał jakiś immunitet przez ileś lat i jeszcze do tego na masło mu do chleba i szynkę starczy. Wracając, no już tam zobaczymy. Może
wracając do naszego tematu, jeszcze ciekawe, ale to, co jeszcze, mówiłeś o Kanadzie.
Jeszcze powiem, że właśnie jest teraz dyskusja już w mediach, czy się PiS tam pokłóci z tymi Kowalskimi. Mówię o Januszu, który mu się tam otwiera scyzoryk i nie wie, o czym mówi, tym Kowalskim. Czy tam z Ziobrą się pokłóci? No bo jak się z Ziobrą pokłóci, to Ziobro się połączy z Konfederacją. No i wyobraźcie sobie, co z tego będzie. To normalnie jakiś Berio-Konfederacja czy coś? No nie wiem, jak to nazwać.
Jeszcze ciekawe, co do Kanady, że wtedy ten stan wojenny w 1970 wprowadził ojciec obecnego premiera, Pierre Trudeau. Tylko wtedy no, faktycznie była sytuacja no, terrorystyczna, więc powiedzmy, że też tam jakieś powiązania z KGB tych bojówkarzy były. Czy to było reżyserowane z dwóch stron? Tego do końca nie wiemy.
Nie wiadomo, czy akurat sobie, że tak powiem, nie zamówili na Łubiance tych terrorystycznych zamachów, żeby później mieć pretekst do różnych takich rzeczy. Wiecie, to te różne scenariusze trzeba brać pod uwagę.
Nie? Rau pojechał do Moskwy. Dzisiaj
jak?
Jest
Rau?
W Moskwie.
Rau.
Minister spraw zagranicznych. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau dziś rano rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, Siergiejem Ławrowem i ogłosił, no Rau występował w roli przewodniczącego OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie i zaproponował inicjatywę nowego dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego. Przedstawił ministrowi Ławrowowi logikę tego projektu. Tak mówił na konferencji, wspólnej konferencji po tym spotkaniu Zbigniew Rau. To pierwsza wizyta z polskiego ministra spraw zagranicznych w Moskwie od 10 lat. No i to nie tylko jako przewodniczącego OBWE, ale też po tej konferencji rozpoczęły się dwustronne rozmowy, już tylko polsko-rosyjskie. Także no ten Putin tutaj sobie wymógł, że z nim rozmawiamy znowu.
Nie no, dla mnie administracja katokomunistyczna, czyli katolicko-komunistyczna, bo to jest wsparcie z tych zdeprawowanych biskupów katolickich już od czasu Okrągłego Stołu, no a władza pisowska, no to już całkowicie polega na czy Toruniu, czy ogólnie wsparciu episkopatu, kato komuna, no bo to, że Morawiecki, Duda, Kaczyński mają mentalność komunistyczną, to jest chyba już dla wszystkich naszych no, widzów i tych nowych też, którzy oglądają od niedawna, dość oczywista rzecz. Pokazywaliśmy, jak marionetki Putina muszą, że tak powiem, odgrywać swoje role. Wyjazd premiera do Madrytu i tam ta marionetka Putina, Le Pen, jak tam ładnie deklamowała, że ona absolutnie nie jest przeciw temu, co Rosja robi na Ukrainie, a wcześniej ten kłamca Morawiecki zapewniał nas, że jest absolutna jedność co do Rosji w Madrycie i to nie jest żaden zlot rusofilów czy tam tych marionetek Putina. No, pamiętacie te kłamstwa? Znaczy, no, wielu ludzi nie pamięta, ale ja jeszcze tam pomimo już prawie 60 lat na karku, ale prawie 10 lat mniej więcej od towarzysza Putina jestem młodszy, to jeszcze trochę pamiętam sprzed paru tygodni i właśnie Morawiecki opisywał, że tu te prawicowe w rzeczywistości to nie są żadne tam prawicowe, to są, można powiedzieć, słudzy Putina, czy jak to tam nazywali, że zlot jakichś marionetek Putina, już nie pamiętam tej nazwy. Tu Morawiecki zapewniał, że to jest takie antyrosyjskie, antydyktatorskie towarzystwo i to tam żaden wstyd dla Polski, że tu premier jedzie. No potem się okazało, że kłamał, że tam nastąpiło to rozdarcie. Oczywiście potem niestety niechlubna tu decyzja, zachowanie Węgrów kolejne, no znaczy tej administracji premiera Orbana też pojechał jak sługa do Putina, tam jeszcze i Mikron też się, znaczy pojechał Macron, wrócił Mikron, taki dowcip i tak ma szczęście, że wrócił. Macron.
Teraz nie? Kanclerz Niemiec Olaf Scholz pojechał.
Noż to mówię, wszystkie te socjalistyczne przybudówki
ciekawe,
Putina tam się meldują. Oczywiście Duda poleciał do Xi Jinpinga, no i teraz Rau poleciał do Ławrowa na dywanik. Także wstyd i hańba. PiS, czyli Kato Komuna, prowadzi nas w kierunku Moskwy. I to każdy, kto uczciwie na to patrzy, to widzi. Oni oczywiście będą takie rzucać takie zasłony dymne, że o tu Sasin poleci do Ameryki, jakieś agregaty, jakieś tam mikrogeneratory będzie budował i tak dalej, że może duża też energetyka jądrowa też z Ameryki do nas zawita. Takie różne jakieś zabiegi będą robić, ale przecież cały czas męczą ten TVN, teraz ten TVN7. Podobno ta pisowska tuba się tam pcha, żeby zająć miejscem TVN7. Także no, widać, że ta nasza satrapia, ona mentalnie jest komunistyczna, ona mentalnie jest putinowska i ona się źle czuje w wolnym świecie. Ona by chciała, żeby Polska była, że tak powiem, no jakąś tam z pewną autonomią, żeby tu się udało kraść, tam się napawać władzą, ale jednak, żeby była pod skrzydłem Moskwy, bo to jest środowisko korupcji, to jest środowisko autorytarne, to jest środowisko, w którym to taki typowy, można powiedzieć, ten no, noworyż z PiS-u się rzeczywiście dobrze czuje. Na Zachodzie oni nie umieją żyć.
O tym mówiłeś wczoraj, czym się różni Wschód od Zachodu i jak Polska no, szła w stronę tego Zachodu no, i doszła bardziej niż Ukraina, nie tylko ze względu geograficznego, ale cywilizacyjnego. Natomiast no, tutaj, czy właśnie to pytanie, czy PiS też będzie szedł dalej w tę stronę, czy ten proces zatrzymuje, to
no jeszcze niedawno,
dla widzów.
Jak Rau jechał na audiencję do Ławrowa, to było mówione, że on tam nie jedzie jako polski minister, tylko jako tam przedstawiciel tej Rady Europy i tu, kawał drutu, nie? A zobaczcie, znowu ugali. Kato Komuna, jak mówi, to uga. No i teraz kolejne ugarstwo, że w rzeczywistości tutaj było mniej więcej to samo, co odstawił Duda w Pekinie, czyli żyrowanie komunistów.
Doktor Tomasz Powłóżko mówi, że może to być między innymi to wykorzystane jako no taki sposób, żeby Rosja się mogła wycofać z twarzą, że tu nowy format, nowe rozmowy, no właśnie z czystym OBWE, no oczywiście teraz też Olaf Scholz i może być to okazja na wyjście z twarzą. Tylko czy Rosja się na to zdecyduje, jak pisze Tomasz Powłóżko na swoim blogu, problemem mogą okazać ukazać się mocarstwowe wizje Władimira Putina, który chce tej wielkiej Rosji. No ale jak pisze dr Powłuszko, pod każdym względem Rosja teraz się cofa i traci strefy wpływów w obszarze posowieckim na dłuższą metę. Wewnątrz się nie zmodernizowała przez te 20 lat, traci pozycję w systemie międzynarodowym i te wizje Wielkiej Rosji też jakoś nie bardzo działają, więc tu no albo będzie musiał mieć jakiś sukces z tą Ukrainą, no albo się będzie dalej cofać, no będzie potrzebował Putin jakiegoś tu usprawiedliwienia i wygląda jakby zaczął sobie to usprawiedliwienie robić. Tutaj puszczono te fragmenty rozmów z ministrami, właśnie z Ławrowem i Szojgu Putina, że tutaj negocjacje trwają, że tam wysyłają jakieś tu sygnały, żeby pokojowo i tak dalej. No tu dzisiaj ta informacja, że niby się wycofują z wojskiem i że w ogóle przecież nie chcieli atakować Ukrainy. Czyli mogłaby się spełnić ta wizja, że no Putin jednak Ukrainy nie chce zbrojnie atakować, a tylko coś uzyskać tą groźbą. No jak na razie uzyskał, że nie ma sankcji, bo jest tylko groźba, że jak zaatakuje. Czyli jeśli nie zaatakuje, no to nowych sankcji wygląda, że nie będzie.
Oczywiście to, co powiedziałem na początku, jak Rosja mówi, to kłamie, także trzeba to oceniać jako część dezinformacji rosyjskiej, nawet jak niektóre z tych informacji mogą być prawdziwe.
No szczególnie jak się wysyła sprzeczne informacje, no to któraś tam...
Tak. To w celach Moskwy zawsze jest dezinformacja, zawsze jest wprowadzenie w błąd. Nawet jak mówią element prawdy, to po to, żeby skierować twoje myślenie w taką stronę, w jaką sobie życzą, czyli fałszywą. Także tym, co mówi Moskwa, ja bym się w ogóle nie przejmował, tego nie słuchał, bo po co słuchać dezinformacji? No dlatego też na przykład TVPiS nie słucham, nie? Bo to mniej więcej ten sam poziom dla mnie jest. Czy Putinowi Polacy powinni pomagać wychodzić z twarzą z groźby zajęcia siłą naszego, no historycznie rzecz biorąc, sojusznika, bratniego państwa. Oczywiście są tam bardzo mroczne karty historii między Polakami i Ukraińcami, ale pamiętajmy, że są też bardzo jasne karty historii. I to już zrozumieli przecież na przykład powstańcy styczniowi, czyli już po tych czasach potopu, czasach powstań chmielnickiego, polska elita i częściowo ukraińska rozumiała, że kiedy będziemy się żreć, to Rosja nas po kawałku jednych i drugich pochłonie. Oczywiście potem pierwsza, druga wojna światowa, też rachunki krzywd niewyrównane, ale patrząc historycznie, no tylko razem możemy się przeciwstawić Putinowi. To rozumiała część elity i polskiej, i ukraińskiej, stąd dzisiaj, kiedy polski minister jedzie pomagać wyjść z twarzą temu zbrodniarzowi, no to Polak powinien się chować ze wstydu. Polak powinien się chować ze wstydu. Niech w tej haniebnej misji, niech się Niemiec tam kompromituje. Niech se tam jedzie. Proszę bardzo, jakiś mikron, niech się kompromituje. Ale polski minister, co on tam robi? Wstyd i hańba.
Kiedyś w latach 90. Józef Oleksy pojechał do Moskwy na defiladę w czasie, kiedy rosyjska armia pacyfikowała Czeczenię. Kazik wtedy napisał piosenkę Łysy jedzie do Moskwy i tam jest taki tekst. Tak, to jest normalne, że nie gadasz z bandytami, nie zapraszasz ich do domu, nie odwiedzasz ich samych. Kto z kim przestaje, takim się staje.
Bardzo szczególnie ta ostatnia myśl jest słuszna. Tu nawet nie, że się staje. Ja myślę, że pisowska ta junta, która dzisiaj rządzi, ona wyrasta z myślenia sowieckiego. Kaczyński z agentem Moskwy pił wódkę i ustalał, jaki będzie model Polski, czy jakaś finlandyzacja, czy jeszcze coś innego. Także to jest moskiewska ekipa. Oni się nie stają Moskwiczanami. Oni są i byli moskiewscy. Teraz tylko My się o tym dowiadujemy. To już widać, to czuć. Ten smród ruskich onuc od pisowców bije na kilometr.
I wasze komentarze. Rafał, moim zdaniem bez tego majątku Putin nie przeżyje 24 godzin. Myślę, że tymi pieniędzmi Putin kupuje sobie każdy kolejny dzień na Kremlu, jak i na tym łez-padole.
Noż tam na tym łez-padole to trochę inaczej jest, ale w tej pierwszej części to się absolutnie zgadza.
Mirosława, Putin też kończył szkołę u Szwaba i teraz urwał im się ze smyczy. Chce lepszy kawałek tortu dla siebie i grać w tym spisku. A więcej tego tortu chce nikt inny jak Watykan, który za tym stoi.
No to jest, można powiedzieć, troszkę daleko posunięta analogia. Trzeba by tu, żeby widz, który nie zna wielu szczegółów tego, o czym mówi nasz komentator, trzeba by zarysować jakieś punkty pośrednie jeszcze, dlatego ten film Gdzie jest teczka JP2, którego na playliście naszego kanału możecie sobie tam wygooglować i obejrzeć. Tam będziecie mieć więcej informacji, żeby to wam się zatrybiło razem, szczególnie jeśli tych zagadnień nie studiowaliście głębiej. Widać, i to jest świadectwo zarówno polityki międzynarodowej, czyli wsparcie Watykanu wprost dla reżimu komunistycznego. Watykan podpisał tajne porozumienie z Pekinem, z komunistami, żeby komuniści tam mieli władzę nad kościołem katolickim w Chinach. To Watykan się zrzekł, można powiedzieć, tej władzy. Tych wiernych Watykanowi biskupów z kościoła podziemnego albo wyprawiono na ten świat, albo przeszli w stan spoczynku, a komuniści, którzy robili za ten tak zwany patriotyczny kościół katolicki, zostali uznani przez papieża Franciszka. On nigdy nie powiedział czegoś przeciwko komunistom chińskim w sprawie na przykład Hongkongu, choć nawet już miał tam modlitwę za Hongkong wygłosić, miał napisaną już, to jednak kiedy tam stanął przed tym tłumem na placu świętego Piotra, to ominął tę formułę modlitwy za Hongkong. Także widać, że komuniści mają na sztywnej smyczy dzisiaj papieża Franciszka i cały Watykan. Stąd oczywiście w sposób pośredni Watykan, będąc stronnikiem komunistów, tu drugie świadectwo pochodzi od księdza profesora Kobylińskiego, który na antenie naszej telewizji jasno powiedział: Watykan dzisiaj jest lewicowy, socjalny, czyli socjalistyczny. Tam nie ma już myślenia wolnościowego takiego, jak uczy nas Jezus i apostołowie. Tam już króluje mentalny socjalizm, lewicowość w tym wydaniu właśnie marksistowskim, można tak mówić. Czyli zarówno mentalnie, jak i w polityce zagranicznej Kościół katolicki, dzisiaj rozumiany jako najwyżsi hierarchowie, jest współpracownikiem, podobnie jak na przykład islamski Iran, Chin i Rosji. Także w tym sensie, ale mówię, to trzeba tak pokazać szerszy kontekst i te powiązania, bo jeśli się powie, że Watykan wspiera Putina dzisiaj, no to ale gdzie dowód, jak to, gdzie zobaczyć i tak dalej. No, zobaczcie sobie, jak Putin wysłał takiego swojego przydupasa, Cyryla, szefa tej cerkwi KGB, ona się nazywa tak dla niepoznaki cerkwią moskiewską, to nawet ogromna część prawosławnych, uczciwych odrzuca tę kagiebistyczną cerkiew, wysłał tego Cyryla, który też jest oficerem KGB, przemianowanym, tam mu czapkę świętego Mikołaja nałożyli i on został tam jakimś patriarchą, wysłali go do Warszawy i wszyscy biskupi katoliccy złożyli hołd lenny temu patriarsze Putina, a ten, jak on się tam nazywa, Glemp chyba wtedy powiedział, że to jest mąż opatrzności Bożej, czy jakiś mąż opatrzności, chyba tak go nazwał, tego kagiebistę. Także tu widać, że zarówno hierarchia watykańska, jak i biskupi polscy służą na krótkiej smyczy komunistom dzisiaj. Służą Putinowi.
Józef, oj, nie mają zapasów gazu. 2 lata temu w UK był moment, że gazu było na 6 godzin.
Tak, wiem, bo mówiliśmy o tych perturbacjach. Myślę, że tu ta część agentury komunistycznej, która działa w państwach Zachodu, doprowadziła do bardzo takiego ograniczonego poziomu rezerw gazu na zimę po to, żeby szantaż Putina okazał się skuteczniejszy. Ale to, co powiedziałem, naprawdę siła, potęga wolnego człowieka, jego zdolność do akomodacji, przystosowania się, wymyślenia obejść jest przeogromna. Z tym watażką z Kremla i z jego kurkiem na rurze poradzilibyśmy sobie bez najmniejszego problemu.
Jack Tramiel, w sieci mnóstwo dezinformacji.
No jest, dlatego oglądaj telewizję, idź pod prąd. Będziesz miał przygotowaną, właśnie takśmy się umówili. My pracujemy, przerabiamy to wszystko, pokazujemy. Normalny człowiek, jak pracuje zawodowo i ma jeszcze rodzinę, nie ma czasu przetworzyć tyle informacji, ile na przykład Czarek, przeglądając internet, czy ja, siedząc w tych tematach. Dlatego podajemy ci to, co najważniejsze. Oczywiście zawsze zachęcamy. Sprawdź nas, czy mówimy prawdę, czy rzetelnie przekazujemy fakty. Nie? To robimy, żebyś ty był cały czas świadomy, nie musząc siedzieć cały dzień, przeglądając także media w innych językach, czy z innych tam części świata, bo wiecie, że mamy też korespondentów czy w Izraelu, czy na Tajwanie, także najświeższe informacje z tych obszarów, z pierwszej ręki również wam podajemy.
I M. Lapalainen zagrabionego majątku nie weźmie ze sobą po śmierci.
Noż tak, kiedyś taką widziałem karykaturę, nie, że jest cmentarz, tam niosą już trupa w trumnie, a obok taki śmietnik ogromny. Pewnie widzieliście też, gdzie są te różne dobra, które człowiek zgromadził za życia, myśląc, że je weźmie ze sobą do grobu. Jezus powiedział, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, bo tu złodziej czy spiskowcy, nie? Mól i rdza i różne inne tam problemy. Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam nikt was nie pozbawi nagrody. Przypominam, zbawienie jest prezentem, bo Jezus Chrystus zapłacił całkowicie za mój i twój bilet do nieba. Ja swój odebrałem, nie wiem, czy ty już zaprosiłeś Jezusa, ale Bóg dał nam też przywilej już jako zbawionym chrześcijanom, mającym wstęp do nieba, mającym mieszkanie w niebie, które Jezus nam przygotował. Dał nam przywilej służenia Mu i dzięki temu możemy sobie gromadzić też nagrodę, skarb w niebie. Coś, co weźmiemy ze sobą po śmierci.
I myślę, że to będzie dobre zakończenie dzisiejszego programu. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo tobie i państwu bardzo, bardzo serdecznie.
Dziś o 18:00 jeszcze dogrywka Idź Pod Prąd, a teraz po programie Pomyśl Dziś pastora Chojewskiego, po co jest chrześcijańskie małżeństwo. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, korekta granicy między Polską a Związkiem Sowieckim. Przypominam jeszcze raz o wsparciu dla telewizji Idź Pod Prąd na Patronite lub na idźpodprąd.pl/wsparcie. I polecamy najnowszy artykuł na stronie idźpodprąd.pl. 2 powody, dla których Polska jeszcze istnieje. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.
No, wczoraj mamy ten dzień wszystkich zakochanych. No, tam różne rzeczy zostały powiedziane na ten temat. Miłe słowa, wyznania miłości i różne takie. A ja chciałem zadać wam pytanie. Szczególnie mam na myśli chrześcijan, małżeństwa chrześcijańskie, czy tam pary, narzeczeństwa i tak dalej. Po co według was jest chrześcijańskie małżeństwo? No, wielu odpowie, żeby no tam powiedzmy dawać sobie szczęście nawzajem, żeby być pomocą, żeby tam jak Bóg da przyjąć i wychować dzieci. To oczywiście wszystko prawda, ale jest jeden aspekt chrześcijańskiego małżeństwa, o którym chyba dość rzadko się mówi. A przecież przy każdym ślubie chrześcijańskim zwykle czyta się 5 rozdział listu do Efezjan i tam jest opis chrześcijańskiego małżeństwa, jaka jest rola męża, że ma kochać z poświęceniem swoją żonę, troszczyć się o nią. Co do żony jest tam ta właśnie wizja szanowania i oczywiście kochania swojego męża. No ale po co? Kilkukrotnie w tym tekście pojawia się odniesienie do Kościoła i Chrystusa. W 32 wersecie tajemnica to wielka, mowa jest o małżeństwie, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Także chrześcijańskie małżeństwo, jeśli rzeczywiście żyje miłością, którą Bóg nam okazał, jest chodzącym wzorem relacji pomiędzy Chrystusem a Kościołem, jest chodzącym świadectwem miłości Chrystusa do każdego człowieka. No i teraz pytanie, czy twoje małżeństwo jest rzeczywiście takim świadectwem?
Lutego 1951 roku została podpisana w Moskwie umowa między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Związku Sowieckiego o korekcie granicy. Na mocy tej umowy Polska miała przekazać Związkowi Sowieckiemu obszar województwa lubelskiego leżący pomiędzy rzekami Bug i Sołokija. Związek Sowiecki otrzymał lewobrzeżną część miasta Sokal oraz Bełz, Krystynpol, Uchnów, Waręż, Chorobrów, Dołchobyczów i Tarnoszyn. Cały ten obszar miał powierzchnię 480 km2. Polska otrzymała od Związku Sowieckiego obszar o tej samej powierzchni w Bieszczadach z miejscowościami Ustrzyki Dolne, Krościenko, Ludowiska, Czarna, Bandrów Narodowy, Liskowate i Bystre. Ludność mieszkająca na obszarze przekazywanym Związkowi Sowieckiemu przez Polskę miała wybór, czy chce pozostać na miejscu, czy przenieść się na inny obszar Polski. Większość mieszkańców tych ziem przeniosła się w Bieszczady albo na ziemie zachodnie. Ludność mieszkającą na obszarze przekazywanym Polsce przez Związek Sowiecki w całości przesiedlono w głąb Związku Sowieckiego. Propaganda komunistyczna przedstawiała układ jako zawarty z inicjatywy rządu polskiego i korzystny dla Polski. Zwracano uwagę na to, że w Ustrzykach Dolnych znajduje się kopalnia ropy naftowej i rafineria. W rzeczywistości złoża w Ustrzykach były już wyeksploatowane, a rafineria nieczynna. Ziemie w Bieszczadach były też znacznie gorsze niż pod Sokalem. Układ został zawarty, ponieważ życzył sobie tego Stalin. Chodziło mu przede wszystkim o złoża węgla znajdujące się pod Sokalem. W ciągu 8 lat Sowieci zbudowali na przejętym obszarze 4 kopalnie węgla kamiennego bardzo wysokiej jakości. Natomiast Polska dzięki odzyskaniu części Bieszczadów mogła rozpocząć budowę zespołu elektrowni wodnych Myczkowce-Solina, co zamierzano zrobić jeszcze przed wojną. Była to największa zmiana granic w Europie po II wojnie światowej.